Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Medycyna kosmiczna to jest dziedzina, która w Polsce do tej pory jeszcze nie działała. My jesteśmy pierwszym ośrodkiem naukowym, pierwszą organizacją, która może się nazwać pionierem w tej dziedzinie medycyny.
Banie się wiedzy czy niewiedza to jest tylko ekscytująca, więc pokonywanie niewiedzy to jest właśnie to, do czego my dążymy. Na tym polega rozwój, na tym polega szukanie naszej przyszłości.
Fizyka medyczna zajmuje się planowaniem leczenia, na przykład w radioterapii, gdy lekarz wykryje u pacjenta nowotwór, wykonuje obrysy tomografu, które trafiają do fizyka medycznego, który ma zaplanować leczenie.
Zainteresowanie tą przestrzenią jest bardzo ważne, istotne, nie należy go bagatelizować, ale dostosować środki i sposoby, żeby móc młodym o tym mówić, żeby zbyt wczesna inicjacja nie dała doświadczeń negatywnych i mających wpływ na ich dalsze życie.
Wychowujemy sobie te pokolenia po to, żeby pokazywać, jak te rzeczy, których może się uczeń nauczyć w szkole, mogą być wykorzystane w prawdziwym życiu.
Wyjątkowy bieg dla wyjątkowej osoby. Staramy się pomóc Marcinowi poprzez bieg charytatywny. To jest jedna z rzeczy, którą robiliśmy albo robimy i planujemy robić w najbliższym czasie.
Jaka jest przyszłość medycyny kosmicznej? Czym zajmuje się fizyk medyczny? Czy młodzież zainteresowana jest edukacją seksualną? Na czym polega współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi? Czy poprzez bieganie możemy pomóc innym? Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Na Wydziale Lekarskim i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego działa Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej. Na czym polega działalność koła naukowego i z czym mamy kojarzyć medycynę kosmiczną?
Medycyna kosmiczna to jest dziedzina, która w Polsce do tej pory jeszcze nie działała. My jesteśmy pierwszym ośrodkiem naukowym, pierwszą organizacją, która może się nazwać pionierem w tej dziedzinie medycyny.
Wiceprzewodniczący Aleksander Szymański.
Nasze koło naukowe zajmuje się przede wszystkim projektami badawczymi prowadzonych w ramach projektu Universe of Cells, ale także organizujemy zajęcia dla studentów, takie cykliczne zajęcia wokół tematu medycyny kosmicznej, ale także wydajemy biuletyn i w przyszłości mamy plany, żeby rozpocząć wydawnictwo czasopisma.
Te zajęcia, te warsztaty, ta forma działalności nie jest bezpośrednio związana z tym, czego uczycie się w czasie zajęć?
Tak, oczywiście. Medycyna jest tak naprawdę nauką bardzo szeroką. Wszystkie zagadnienia, których uczymy się podczas naszych dziennych zajęć, również przynosimy w medycynę kosmiczną. Astronautów oczywiście dotykają zgoła inne czynniki niż osób na Ziemi, ale jest to w jakiś sposób połączone. No, wszyscy jesteśmy ludźmi.
Działalność waszego koła adresowana jest do studentów, którzy szczególnie tą dziedziną się interesują i mają zamiar w przyszłości leczyć na przykład astronautów?
Oczywiście. Wydaje mi się, że to może być naprawdę dobry pierwszy krok, jeżeli chodzi o rozwój naukowy, nie tylko w ujęciu właśnie tym klinicznym, ale również badawczym. To jest taka szansa dla studentów, aby rozpocząć badania, które potem będą mogli wykorzystać podczas swoich doktoratów. Ale co jest również bardzo ważne, to chciałbym zwrócić uwagę szczególnie ludzi, że my teraz w Polsce mamy problem z odpływem lekarzy. Niestety lekarzy jest dosyć mało, a takie inicjatywy jak nasza, takie inicjatywy naukowe stwarzają przyjazne środowisko do tego, aby związać się z placówką naukową i żeby taki lekarz nie szukał potencjału za granicą, ale również znalazł go w Polsce.
Jak wyglądają na co dzień zajęcia studentów medycyny?
Nie będę oszukiwał, mamy dosyć dużo pracy, mamy dosyć dużo nauki. Już na tym etapie rozpoczynają się zajęcia kliniczne. Coraz więcej będziemy mieli szansy, żeby spotkać się z pacjentami. Coraz więcej dowiadujemy się, jak leczy się choroby. Na pierwszym, drugim roku wygląda to na zasadzie raczej takiej teorii. Uczymy się w ogóle, jak zbudowany jest człowiek, a na kolejnych latach uczymy się już o patologiach, które występują w organizmach.
Pytam o to dlatego, że Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu jest dosyć młodym wydziałem na Uniwersytecie Zielonogórskim i myślę, że to jest ważne, aby zachęcić młodzież z Zielonej Góry i z najbliższych okolic do studiowania właśnie tutaj.
Oczywiście, że tak, Zielona Góra jest młodym ośrodkiem, jeżeli chodzi o kierunek lekarski. Mamy do tej pory tylko 3 roczniki. Siłą rzeczy jest nas niewiele, ale środowisko jest bardzo przyjazne. Ja muszę przyznać, że Zielona Góra myślę, że może się pochwalić tym, że mamy jedne z najnowocześniejszych technologii w naszych laboratoriach, ponieważ jesteśmy młodym uniwersytetem. To nasz Zakład Anatomii i Histologii powstał dosłownie 3 lata temu. Dlatego maturzystów serdecznie zapraszamy do Zielonej Góry i myślę, że właśnie będą mogli tutaj znaleźć rozwój nie tylko jeżeli chodzi o kierunek lekarski i bycie w przyszłości doktorem, ale również jeżeli chodzi o takie dodatkowe aktywności jak koło naukowe medycyny kosmicznej. kosmicznej, które pozwolą im stać się w przyszłości naukowcami.
Na Space Medicine Expo 2018 mieliśmy okazję oglądać prezentacje różnych firm związanych z medycyną. Jakie to były firmy i dlaczego właśnie te firmy wybraliście?
To są nasze partnerzy, z którymi organizowaliśmy Space Medicine Expo. Nasze wydarzenie opiewa wokół tematów medycznych. Oczywiście prezentujemy tutaj takie nowoczesne technologie, jak chociażby firma LFC, z którą współpracę tak naprawdę kontynuujemy już od jakiegoś czasu. Mamy tutaj również stoiska szpitali lubuskich, które swoje usługi nam prezentuje się u nas również Urząd Marszałkowski, z którym bardzo mocno współpracowaliśmy podczas organizacji samego Expo. Co jeszcze jest ważne, to również studenci z kierunku lekarskiego i z naszego koła wystawiają się tutaj ze stoiskiem anatomii i histologii, dlatego to jest, myślę, że też taka gratka dla maturzystów, dla licealistów, którzy kiedyś chcieliby medycynę studiować, ponieważ już teraz będą mogli zobaczyć, z czym tak naprawdę to się je.
Czy mieszkańcy Zielonej Góry mogą liczyć w przyszłości na pożytki właśnie z tego rodzaju spotkań i działalności studentów, aktywności studentów?
Zastanówmy się nad tym, jak bardzo takie inicjatywy rozwijają cały obszar lubuski, cały region. My mamy to szczęście, że jesteśmy pionierami, jesteśmy takimi liderami w tym momencie w kraju w zakresie medycyny kosmicznej, ponieważ wprowadzamy ją, jesteśmy pierwsi. Mam głęboką nadzieję, ale też jestem troszeczkę przekonany, że Polska w przyszłości ma szansę być tym liderem właśnie w dziedzinie medycyny kosmicznej na arenie międzynarodowej.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Na jakim poziomie firma LFC współpracuje ze studentami Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego?
Współpracujemy na wielu poziomach, jeśli chodzi o Wydział Lekarski.
Doktor bioinżynier Lechosław Ciupik, prezes firmy LFC.
I z jednej strony to bezpośrednio związane z tym, co my produkujemy, co my wytwarzamy. Z drugiej strony z upowszechnianiem wiedzy o medycynie w zakresie głównie chirurgii. I to jest naszym celem dalekosiężnym. No i oczywiście nie możemy pominąć tego, że jest kosmos i że tak samo jak z telefonią, tak samo jak i z postępem technicznym, musimy się zbliżać do kosmosu. Nieuchronna to jest sprawa i wydaje się, że nie tak odległa.
No dobrze, ale w jakim zakresie to zbliżenie do kosmosu w kontekście zdrowia człowieka mamy rozumieć?
Jak człowiek ma się znaleźć w kosmosie, to się znajduje w zupełnie innych warunkach. Wiemy, że człowiek chodzi, że człowiek czuje ciężar, że człowiek przenosi coś, to w kosmosie jest zupełnie inaczej. Brak grawitacji powoduje, że jest ten stan tak zwany nieważkości i fizjologia zupełnie inaczej działa i zachowanie człowieka też zupełnie inaczej wygląda. Inaczej je, inaczej trawi pokarmy, inaczej się przemieszcza, nie musi ruszać nogami, nie musi przenosić ciężarów, więc zupełnie inne działania.
Czy należy rozumieć przez to, że za jakiś czas, może nawet niedługi, bycie w przestrzeni kosmicznej nie będzie tylko przywilejem astronautów?
Naprzód trzeba umieć się tam gdzieś znaleźć. Przecież wiemy, że kosmonauta, taki, który podróżuje w przestrzeni kosmicznej, zmienia się prawie całkowicie. Po roku pobytu wzrost jego rośnie. I to nie z powodu tego, że on dorasta, tylko z powodu tego, że elementy jego układu mięśniowo-kostnego nie są obciążane. A jak nie są obciążane, to nie pracują, a jak nie pracują, to zanikają. I tak to jest. I teraz my musimy się zastanowić, jak temu przeciwdziałać.
Czyli jak pomóc człowiekowi, który z tego kosmosu już wróci na Ziemię i odczuwać będzie takie lub inne dolegliwości.
No właśnie, to jest ten dodatkowy aspekt. Być tam i działać i potem stamtąd wrócić i tu żyć. Więc to są rzeczy, które naprawdę są trudne i ogarnięcie tego wszystkiego zajmie ogromną przestrzeń czasu i ogrom działań, które z jednej strony trzeba wyjaśnić, a z drugiej strony zapobiec tym, w którym nie potrafimy sobie poradzić. No bo jak można myśleć o przebywaniu w kosmosie i wrócić na Ziemię i pójść znowu polecieć na kosmos? No tak mówimy, że będą tramwaje jakieś kosmiczne czy coś innego. No to wszystko wymaga jednak głębokiego przemyślenia i wiedzy. Ta wiedza jest tak daleko posunięta, musi być, że ona jest zupełnie odmienna.
Biorąc pod uwagę aktywność studentów z Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej, możemy wnioskować, że młodzi ludzie nie widzą jakichś szczególnych trudności w zdobywaniu takiej wiedzy i zdobywaniu tego kosmosu i prowadzenia badań naukowych czy leczenia w tej sferze kosmicznej.
Ja to musiałbym w ogóle powiedzieć, że banie się wiedzy czy niewiedza to jest tylko ekscytująca, więc pokonywanie niewiedzy to jest właśnie to, do czego my dążymy. Na tym polega rozwój, na czym polega szukanie naszej przyszłości. Pochwalmy studentów. Wydaje mi się, że ich początkowa wiedza właśnie sprawia to, że oni są odważniejsi, że oni poszukują czegoś, czego starszy z większym doświadczeniem się boi poszukiwać, bo wie, że nie zdąży tego znaleźć albo że to jest trudne do znalezienia. Młodość ma to do siebie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Co to jest fizyka medyczna?
Fizyka medyczna zajmuje się planowaniem leczenia, na przykład w radioterapii.
Żaneta Chybin ze Szpitala Uniwersyteckiego.
Gdy lekarz wykryje u pacjenta nowotwór, wykonuje obrysy tomografu, które trafiają do fizyka medycznego, który ma zaplanować leczenie. Ma podaną dawkę promieniowania, którą musi zastosować na obszar tego raka. Oczywiście musi chronić narządy, które są wokół, więc nieraz jest to żmudna praca, ale naszym zadaniem jest właściwie dobranie metody, jaką stosujemy, by napromienić pacjenta i właśnie jak najlepsze wyniki, żeby jak najlepiej napromienić, a jak najbardziej chronić te obszary, które znajdują się wokół nowotworu. I gdy plan jest już wykonany i potwierdzony przez lekarza, idzie on do realizacji i pacjent przychodzi do naszego zakładu radioterapii, jest naświetlany promieniowaniem, które jest wytwarzane przez akcelerator. Ale również zajmuje się dozymetrią, czyli kontrolą tego sprzętu, czy on właściwie działa. I chcemy sprawdzić, czy komora jonizacyjna, którą używamy w radioterapii, właściwie w dozymetrii, do sprawdzenia, czy akcelerator właściwie działa, czy to promieniowanie spełnia wszelkie normy, które mamy narzucone od Ministerstwa Zdrowia, czy są właściwe. Dlatego również ten sprzęt, który używamy, musi być sprawdzany. I to jest jakby sprawdzenie, czy ten sprzęt, który używamy w radioterapii, właściwie działa, żeby nie zaszkodzić pacjentowi. Więc mamy tutaj komorę jonizacyjną, źródło promieniowania kontrolne oraz elektrometr. Na początku trzeba skalibrować, czyli ustawić komorę jonizacyjną oraz elektrometr tak, aby zgadzało się z otoczeniem, czyli musimy ustawić też na przykład ciśnienie, temperaturę, żeby te wszystkie wyniki były prawdziwe, bo to jednak ma wpływ. Następnie umieszczamy komorę jonizacyjną w źródle kontrolnym promieniowania. Następnie podłączamy komorę jonizacyjną do napięcia i poprzez jonizację fotonową ładunki elektryczne są zbierane i możemy je odczytać na elektrometrze. I możemy właśnie albo odczytać je jako ładunek elektryczny, albo jako prąd, ale także możemy w jednostkach, które używamy w radioterapii w trakcie leczenia, czyli w grejach. Ta jednostka jest stosowana, gdy dostajemy plan, mamy podany plan na przykład 20 grei, po 2 greje na frakcję, jakby na promienianie. Na jeden raz ma dostać pacjent po 2 greje na przykład. I dzięki temu możemy bezpiecznie napromieniać pacjenta, bo sprawdzamy ten sprzęt każdy, żeby wszystko było w normach i jak najbezpieczniej.
Bardzo ciekawie to brzmi. Jest to oczywiście skomplikowany fachowy język. W przełożeniu na to, jaki pożytek z Pani wiedzy ma pacjent, on ma być zdrowy po tym działaniach wszystkich Pani, tych urządzeń.
Tak. Celem jest albo wyleczenie pacjenta, ale również nieraz jest to leczenie paliatywne, czyli przeciwbólowe. Nieraz właśnie pomagamy tak pacjentowi, ponieważ już wiemy, że jest bardzo cierpi. Lekarze już nic nie mogą zrobić, więc po prostu tak uśmierzamy jego ból.
W tym wypadku bardzo ważna jest ta współpraca lekarza, specjalisty i techniki, czyli włączenie wiedzy technicznej i medycznej, żeby leczyć pacjenta.
Tak, oczywiście lekarz musi mieć jakąś wiedzę, potem też fizyk, który też musi mieć, żeby nieraz się konsultować po prostu, żeby to było płynne, więc wiadomo, odpowiednia współpraca z lekarzem, fizykiem medycznym oraz resztą personelu jest tu bardzo istotna.
A na czym polega ta współpraca z lekarzami konkretnie? Kto komu co sugeruje?
Różnie, to jest po prostu jak jest plan, to nieraz lekarz mówi, jak oczekuje jednak, że powinien jednak trochę inaczej wyglądać, czego innego oczekiwa, więc my musimy zmienić.
No ale pani jako fizyk twierdzi, że jednak ta dawka jest lepsza, a ta gorsza.
Tak, dlatego tak? To jest nieraz po prostu rozmowa i drogą dedukcji wybieramy jak najlepszy plan dla pacjenta. Każdy z nas ma jakąś wiedzę i po prostu staramy się jak najlepiej to zrobić.
To jest coś kosmicznego, tym co pani mówi?
Fizyka kosmiczna w medycynie, zakładam, że to ma zastosowanie i to będzie się rozwijać na pewno. Za jakiś czas będziemy tego widzieć coraz więcej. Na przykład licznik Geigera, który mierzy napromieniowanie, który stosowałam właściwie na uniwersytecie w trakcie laboratoriów, również jest używany w dozymetrii jako dozymetr, czyli miernik, który mierzy napromieniowanie, które jest na przykład w trakcie napromieniania można na przykład sprawdzić, jakie tam jest promieniowanie dzięki temu dozymetrowi. Więc to się wszystko pokrywa. To na pewno idzie w dobrym kierunku, wydaje mi się, że zobaczymy niedługo tego efekty wszystkiego.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Temat wychowania seksualnego adresowanego do dzieci i młodzieży zwykle budzi pewne kontrowersje, prawdopodobnie wynikające z faktu, że nadal temat ten jest traktowany jako tabu. Postanowiłam sprawdzić, czy młodzież zainteresowana jest edukacją seksualną i co w tej kwestii proponuje szkoła.
Czy w szkole możecie liczyć na edukację seksualną?
Tak, mamy WDŻ i na godzinie wychowawczej też rozmawiamy o tym.
Czego możecie się dowiedzieć albo czego chcecie się dowiedzieć?
Rozmawiamy o antykoncepcji, jak zapobiec temu wszystkiemu, w którym wieku to jest takie najodpowiedniejsze.
Czy to są tematy interesujące młodych ludzi?
No interesuje nas to, bo jednak jesteśmy już w tym wieku, że nas to interesuje i chcemy to zacząć robić.
Czy czasami tematy bywają krępujące?
No są niektóre krępujące.
I jak wtedy jest to rozwiązywane?
To różnie bywa. Czasami chłopacy o tych damskich, dziewczyny o tych męskich i tak.
A kto wam wykłada te zagadnienia?
Panie psycholożki, albo nasza pani wychowawczyni, albo pani nasza od WDŻ-u.
Czy czujecie, że te tematy są dla was ważne?
Myślę, że tak, że to jest potrzebne i że gdybyśmy sami próbowali się czegoś nauczyć, nie dowiedzielibyśmy się tylu ciekawych rzeczy, to potrafimy się dowiedzieć na WDŻ-cie.
Czym wy się interesujecie?
Myślę, że takie życie rodzinne.
Czy macie potrzebę taką, żeby była w szkole edukacja seksualna, czy możecie na nią liczyć?
Mieliśmy bardzo zajmujące zajęcia z WDŻ-u. Ale niestety na nasze szczęście się skończyły, no bo nic pani tam konstruktywnego nie mówiła.
A czego chcielibyście się dowiedzieć?
To, czego chcielibyśmy się dowiedzieć, już wiemy. To tak nie ma co nam przekazywać żadnej wiedzy, proszę pani.
A jak byście chcieli, żeby wyglądały takie zajęcia?
Jakby wyglądały, no raczej wolałbym, żeby ich w ogóle nie było. No bo raczej o takich rzeczach to lepiej się z rodzicami gada i oni powinni nas tego nauczyć.
Czyli mam przez to rozumieć, że was krępują takie tematy w grupie rówieśniczej?
No nas nie. Znaczy, no my możemy o tym rozmawiać, nie mamy żadnych tam oporów ani niczego.
Gdzie szukacie wiedzy na te tematy, oprócz tego, co w szkole możecie się dowiedzieć i od rodziców?
W internecie, właśnie kogoś zapytać i tym podobne.
Tam uzyskujecie, czy znajdujecie rzetelną wiedzę?
Zazwyczaj. Oczywiście przemyśleć, sprawdzić, czy to jest prawda i tym podobne.
Uważamy, że to jest potrzebne. Każdy powinien posiadać taką wiedzę, ale też uważamy, że nie powinno być takich lekcji, ponieważ zajmują nam godzinę czasu, kiedy na jeden temat moglibyśmy poświęcić 15 minut i byłoby z głowy.
A czego w zamian chcielibyście się uczyć?
Niczego.
Czy w publicznej szkole dzieci i młodzież mogą liczyć na edukację seksualną?
W obecnej szkole na każdym poziomie edukacji jest możliwość brania udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Anna Najman, psychoterapeuta, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.
Do momentu, dopóki dziecko nie jest pełnoletnie, rodzice decydują o udziale dziecka w takich zajęciach. W liceum zależy to od decyzji ucznia.
Czy uczniowie mają jakikolwiek wpływ na to, o czym będzie mowa na tych zajęciach?
Generalnie tak jak każdy przedmiot podlega podstawie programowej i są zagadnienia, które realizowane są w podstawie programowej, natomiast jakby klasa, potrzeby klasy, zespołu w pewien sposób kształtują charakter i tematy zajęć, więc nauczyciel, który jest kreatywny, otwarty na grupę, podejmuje takie zagadnienia, które wynikają przede wszystkim z ich potrzeb rozwojowych, ich zainteresowań, więc na pewno tak.
Często młodzież podkreśla, że wszystkiego mogą dowiedzieć się z internetu, niepotrzebne są takie lekcje.
Z pewnością wszystkiego w internecie nie mogą się dowiedzieć, nie w takiej mierze na tyle, ile jest im to potrzebne i w jaki sposób może to kształtować ich osobowość. Niemniej jednak taka lekcja też jest okazją do weryfikowania tego, czego się dowiadują w internecie. I jeśli jest atmosfera zaufania, to na pewno jest taka szansa na to, żeby sprawdzić, czy to, co wiedzą, jest adekwatne do osiągnięć naukowych, do tego, jak się przekłada na realne życie.
Czy we wszystkich szkołach uczniowie mogą liczyć na profesjonalistów, którzy prowadzą takie zajęcia?
Trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja mogę jakby ze swojej strony powiedzieć, że ja dbam o swój warsztat pracy, kształcę się i tutaj jakby mamy takie zaplecze nauczycieli, którzy są gotowi do podjęcia różnych zagadnień, z którymi uczniowie mogą podejmować tematy. Natomiast w innych szkołach przypuszczam, że też są wykwalifikowani.
Jeśli mówimy o tych różnych zagadnieniach, to kilka przykładów możemy podać?
Myślę, że te zagadnienia, te, które ja proponuję uczniom, to większa świadomość siebie, zrozumienie siebie, czyli kontakt ze swoimi emocjami, komunikacja między sobą w grupie, komunikacja bez przemocy, komunikacja w rodzinie, ale przede wszystkim znajomość swojego ciała, fizjologii, zmian hormonalnych, które zachodzą na tym etapie rozwoju. I myślę, że też takie zagadnienia, które w jakiś sposób dla nich są ważne, pewne zagrożenia, no chociażby coraz bardziej powszechna metoda, z którą oni się spotykają, czy sposób na kreowanie siebie, jak nudesy, czyli poznawanie zagrożeń, które wynikają z tego, co niesie ich wiek rozwojowy. Więc różne zagadnienia.
Dlaczego tak wielu dorosłych ludzi boi się tej edukacji seksualnej w szkole?
Lęk jest zawsze efektem małej świadomości siebie. To po pierwsze, albo niewielkiej umiejętności podejmowania trudnych tematów w prosty sposób. I być może dlatego istnieje taka obawa.
Jak rozwiązywane są sytuacje, kiedy są bardzo krępujące tematy, a klasa jest koedukacyjna?
Przede wszystkim realizacja programu wychowania do życia w rodzinie zakłada możliwość prowadzenia w grupach jednopłciowych. I w ramach tych zajęć spotykam się osobno z dziewczętami, osobno z chłopcami. Są zagadnienia, które podejmujemy wspólnie i na pewno daje to taką przestrzeń do atmosfery zaufania, takiej intymności, bezpieczeństwa i dzięki temu też młodzi mogą otwierać się z tym, co dla nich jest ważne.
Uczniów biorących udział dobrowolnie czy za zgodą rodziców w tych zajęciach jest więcej czy mniej chętnych?
W grupach, które ja mam, to jest generalnie 80-90% całych zespołów klasowych.
I to jest dobry wynik dla nauczyciela?
Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Na pewno najlepszym wynikiem są 100% grupy i takie też mam, więc jakby tutaj frekwencja jest na poziomie siódmych klas, drugich gimnazjalnych, w których akurat ja prowadzę zajęcia, no jest naprawdę wysoka.
Jaki temat proponowany przez uczniów najbardziej Panią zaintrygował, zaskoczył?
Myślę, że to, co ich bardzo interesuje, to jak poradzić sobie z rodzicem i z nauczycielem. Więc wbrew pozorom nie jest taki bardzo intymny, nie z pogranicza rozwoju seksualnego, ale dla nich bardzo ważne są relacje, jakość tych więzi i to też stanowi jakąś taką trudność na tym etapie rozwoju. Jak żyć, żeby po prostu z rodzicami się żyło dobrze, z nauczycielami, jak żyć, żeby się dogadać i myślę, że to jest dla nich bardzo ważne. I też jak uniknąć konfliktów między sobą.
Najnowsze badania wykazują, że wiek inicjacji seksualnej wśród młodzieży znacznie się obniża. Co Pani na to?
Ja nie pytam moich uczniów wprost, czy już są po etapie inicjacji. Natomiast z pewnością zdarzają się sytuacje, gdzie ten wiek jest bardzo niski. Niemniej jednak jest też gro osób, które jeszcze nie odbyły inicjacji seksualnej na etapie gimnazjum, więc jakby jest to fakt taki, który pociesza, że jeszcze nie jest tak źle.
Niemniej chyba nie mamy się co czarować, że młodzież jednak interesuje się seksem.
Zainteresowanie tą przestrzenią jest bardzo ważne, istotne, nie należy go bagatelizować, ale dostosować środki i sposoby, żeby móc młodym o tym mówić. Żeby zbyt wczesna inicjacja nie dała doświadczeń negatywnych i mających wpływ na ich dalsze życie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Na czym polega współpraca Seko Warwick ze Świebodzina z Zespołem Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze?
Wymyśliliśmy sobie taki program, który nazywa się Seko Generation.
Katarzyna Sawka, dyrektor marketingu grupy Seko Warwick w Świebodzinie.
W polskim tłumaczeniu pokolenia Seko, do którego zaprosiliśmy tęże szkołę. W związku z tym, że to są specjalności szkoły, czy też klas, które nas w szczególności interesują. Jesteśmy niczym Mercedes, wychowujemy sobie te pokolenia po to, żeby pokazywać, jak te rzeczy, których może się uczeń nauczyć w szkole, mogą być wykorzystane w prawdziwym życiu. Więc nie są to tylko spotkania takie teoretyczne, które my opowiadamy. Wymyśliliśmy sobie program Seko Class, którą to klasę wyposażyliśmy w sterowniki PLC, na których oni programują, ćwiczą i tworzą, rozwiązują takie prawdziwe problemy. Więc nie są to wymyślone sytuacje konstrukcyjne, tylko rzeczywisty program, nad którym oni pracują, a wyniki takiego rocznego programu są wcielane w życie.
Jaki jest profil firmy?
Firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Brzmi bardzo enigmatycznie, ale gdybyśmy mieli to ubrać jakieś fizyczne ciało, żeby zobrazować, to są to piece przemysłowe. Nie piece, które służą do ogrzewania domu, nie piece do wypieku bułek, tylko przemysłowe, bo tak jak wspominałam, do obróbki cieplnej metali, więc każdy metal poddawany jest jakiejś obróbce w różnych temperaturach i w różnych środowiskach, więc tego musimy się nauczyć i tę wiedzę posiąść, po to, żeby móc później wcielać życie. I można sobie wyobrazić sytuację taką, że samoloty, samochody i wiele innych różnych urządzeń, właściwie by ich nie było, gdyby nie rozwiązania tworzone przez firmę Seko Warwick. Co dokładnie? Poszycia samolotów są robione z aluminium, więc żeby one mogły być użyte w samolocie, to wymagane są obróbki cieplnej właśnie w takich rozwiązaniach jak rozwiązanie Seko Warwick. Golenie samolotu, łopatki samolotów do silników i właściwie nie ma elementów w tym samolocie, który nie jest stworzony. Więc dziś lecąc samolotem trzeba pamiętać, że nie poleciałby, gdyby nie Seko Warwick. Piece, które tworzymy, choć nie lubię tego określenia piece, są sterowane. To nie jest jeden przycisk magiczny, czerwony, włączony. To nawet nie jest jeden komputer, bo to jest sieć komputerów. My twierdzimy, że to jest mózg wraz z całym układem nerwowym. tam. I to jest ta myśl technologiczna, która jest niezbędna do zarządzania tym rzeźbiecem, gdzie piec jest już ciałem i sercem.
Czyli takie numeryczne sterowanie urządzeniem, tak?
Tak jest.
Taki mechatronik tutaj jest taka
mechatronik
klasa.
Jest niezbędny, tak samo jak wszyscy programiści, analitycy. Z drugiej strony oczywiście też znajomość metalurgii, materiałoznawstwa i tak dalej. To nie jest akurat ta specjalizacja, ale tej specjalizacji do tworzenia tych rozwiązań trzeba absolutnie wiele. A nie ma już urządzeń, które są sterowane już za pomocą człowieka. Ta automatyka jest tutaj niezbędna także po to, żeby dobrać odpowiednio receptury, które są wykorzystywane w samych rozwiązaniach, więc te pokolenia, które tutaj są uczone, one są uczone, tak jak wspominałam, na właściwych już rozwiązaniach, które one naprawdę istnieją, więc nie jest to oderwane od rzeczywistości.
Już drugi rok istnieją klasy patronackie, które polegają na tym, że Państwo po prostu wyposażyli taki gabinet w odpowiednie narzędzia uczenia się tego numerycznego sterowania.
Tak jest i chociaż nie jest to tylko związane z samym wyposażeniem tejże klasy, bowiem oni pracują pod okiem naszych specjalistów.
Jeżdżą tam do Państwa?
Nie, my przyjeżdżamy też do nich. Oczywiście oni byli u nas z wycieczką, natomiast my mamy jeszcze taki drugi program, który wprowadziliśmy w związku z tym, że to programowanie jest takim oczkiem w głowie i dyrekcji, i nas. Zrobiliśmy sobie Twoja ścieżka do kariery. I to są takie drzwi narysowane dokładnie takie same, jak my mamy u siebie w firmie. I jest jakby drugi przystanek, znajdź kod dostępu do tych drzwi. Więc oni uczą się kodowania i co drugi tydzień spotykają się z naszymi specjalistami i rozwiązują różne rzeczywiste kwestie związane z takimi, z którymi my się też spotykamy w naszym życiu. Więc zgłosiło się aż 70 chętnych. Stworzyliśmy 3 grupy, ale wiedzieliśmy, że ta grupa będzie malała w zależności od tego, jaki stopień trudności będą napotykać. 19 śmiałków jest w tej ostatniej grupie i są już na finale. W związku z tym, że to zainteresowanie było tak duże, planowaliśmy, że skończymy ten nasz konkurs z pierwszym semestrem, przeciągnie się do połowy drugiego semestru. Już wiemy o jednym śmiałku, który absolutnie chce u nas pracować. Mamy jeszcze 2 uczniów w tej szkole, którzy nam pomagają w prowadzeniu tych zajęć. Właśnie też pokazując, jak wiedza, łącznie z doświadczeniami z nas, mogą w rzeczywistym życiu wykorzystać. Więc pokazujemy też, jaka może być ich ścieżka kariery, bo mając lat 13-16, to jest naprawdę dla nich bardzo odległa przyszłość, a zwizualizowana staje się bardziej rzeczywistą.
Domyślam się, że nie jest to jedyna szkoła, którą firma Seco Warwick objęła swoim patronatem.
W związku z tym, że tak jak wspominałam, jest to program Seco Generation, wymyśliliśmy sobie, że tych szkół potrzebujemy wiele, tak jak i wiele specjalizacji czy też specjalności naszych fachowców potrzebujemy. Stąd jest to zespół szkół elektronicznych samochodowych tutaj w Zielonej Górze. W związku z tym, że serce firmy bije w Świebodzinie, to tam z lokalną szkołą także współpracujemy. I tam mamy powiatowy zespół szkół zawodowych i grupę, którą uczymy, to uczymy zawodu. Więc klasa 2 i 3, bo takie miały u nas praktyki 3-miesięczne, świeżo je zakończyły i skończyliśmy je konkursem, który musieli rozwiązywać i musieli odpowiednio dobrać różne sprzęty, żeby daną czynność wykonać. Tu więcej szczegółów jest wymagane w tej opowieści, ale co chcemy opowiedzieć? Twierdzimy, że 1 gram praktyki jest lepszy od tony teorii. Z tą myślą poszliśmy. Bardzo się to cieszyło powodzeniem wśród praktykantów. Oczywiście dostali magiczne skrzynki, insygnia władzy, takiej już praktycznej i oni je posiedli. To jest 2 szkoła. 3 szkoła to jest liceum w Świebodzinie i tam właściwie uczymy zupełnie innej rzeczy, bo nie potrzebujemy tylko metalurgów i inżynierów, potrzebujemy też ludzi takich jak ja, zajmujących się marketingiem czy tam księgowością i inne specjalizacje, więc uczymy na przykład jak napisać CV, jak przeprowadzić prezentację, jak wystąpić publicznie, bo przecież odpowiedź na środku klasy też jest wypowiedzią publiczną. Pokazujemy, jakie są różnice kulturowe, więc zapraszamy naszych, w związku z tym, że spółka ma 11 różnych oddziałów w świecie, zapraszamy naszych współpracowników z różnych regionów świata po to, żeby opowiedzieli o różnicach kulturowych, czy też na przykład jak można rozmawiać, czy na lekcje języka angielskiego zapraszamy naszych kolegów z Ameryki, żeby też poopowiadać w tym oryginalnym języku Szekspira, poopowiadać, jak wygląda praca w Seco Warwick za oceanem. Więc to są takie szkoły średnie. Oczywiście bardzo łatwo jest sięgać do uniwersytetów i politechniki, myśleć o tym, że no tych musimy wykształcić. Poszliśmy o krok dalej, ale niby wstecz, bo przecież poszliśmy do tego młodszego.
Wcześniej Państwo zaczynają.
No, tak sobie właśnie mówimy, że to pokolenie budujemy ciut inaczej, ale tak jak wspominałam, Mercedes zawsze mówił, żeby wychowywać pokolenia od kołyski i budować tę legendę Mercedesa, więc my też chcemy być takim Mercedesem i też pokazywać, że tak jak wspominałam, rozwiązania, które tworzymy, gdyby je tak przypisać, jak one wyglądają, a jesteśmy w Zielonej Górze, to one bywają wielkości zielonogórskiej palmiarni. Bliżej Świebodzina jest na przykład Łagów, no to mają wysokość wieży joanitów, a całe mnóstwo mnóstwo rozwiązań jest wielkości czteropiętrowego bloku, więc można sobie wyobrazić, o jakiej wielkości rozwiązaniach mówimy i jaki to jest sztab ludzi absolutnie niezbędny. Od ślusarza po inżyniera, do konstruktora, do automatyka i programista, a później po sprzedawcę i marketingowca, którzy muszą się zatroszczyć o to, żeby to rozwiązanie znalazło swojego klienta w świecie. A marki są niesamowicie imponujące. Ja o wielu z nich mówić nie mogę, ale jeśli sobie wyobrazimy ogromnych potentatów z branży samolotowej czy też samochodowej, to na pewno oni są naszymi klientami.
Już niedługo absolwenci gimnazjów będą musieli podjąć decyzję, jaka będzie ich dalsza ścieżka kariery, więc myślę, że ta nasza rozmowa może być jakimiś drzwiami, do którego znajdą szybko kod dostępu.
Niech znajdują kod dostępu, zwłaszcza, że my jesteśmy też miksem takim pokoleniowym i właściwie już nie ma pokolenia, którego u nas nie ma. Znajdujemy z nimi dialog, patrz, można zobaczyć, jak na Facebooku się z nimi też komunikujemy, a jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na różnego rodzaju inicjatywy. Mówię o tym, że my jesteśmy otwarci z jednej strony na technologię, z drugiej strony na rynki i na różne inicjatywy, jak ta z tą szkołą, czy ta jak bieg charytatywny. Otwierajmy swoje serca, otwierajmy umysły, no i otwórzmy się na Seko Warwick.
Mówiła Katarzyna Sawka, dyrektor marketingu grupy Seko Warwick w Świebodzinie.
Dziękuję bardzo.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Maciej Adamczak, opiekun samorządu szkolnego w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, współorganizator Galant Race. Wyjątkowy bieg o charakterze charytatywnym dla Marcina Galanta.
Wyjątkowy bieg dla wyjątkowej osoby. Staramy się pomóc Marcinowi poprzez bieg charytatywny. To jest jedna z rzeczy, którą robiliśmy, albo robimy i planujemy robić w najbliższym czasie. Przeprowadziliśmy zbiórkę w CRS-ie z klubem Kibica Zastal. Bieg jest jakby naturalną kontynuacją działań i wyrażeniem naszych zainteresowań, bo osobiście też bardzo bieganie weszło mi w krew ostatnimi laty, także była to naturalna rzecz. Szukaliśmy, w jaki sposób można Marcinowi pomóc i bieg był idealnym pomysłem.
Kim jest Marcin Galant?
Marcin Galant jest przesympatycznym facetem, który jest nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole. Posiada bardzo radosną żonę, fantastyczne, uśmiechnięte dziecko. Mamy nadzieję, że poprzez naszą pomoc, ale nie tylko naszą, bo to idzie bardzo dużą, dużą falą z wielu środowisk, będą mogli się wzajemnie cieszyć sobą przez lata.
Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze znani są z tego, że pomagają w organizacji różnych biegów jako wolontariusze. Tutaj rozumiem, że będą i wolontariuszami, i uczestnikami, i również nauczyciele. I kogo jeszcze Zapraszamy
wszystkich mieszkańców miasta Zielona Góra, ale i okolic, bo zgłosili się do nas już biegacze z Nowej Soli, liczymy na cały region. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby przebiec, zapraszamy do przespacerowania się tą trasą. To jest dystans 7 kilometrów w naprawdę fantastycznych okolicznościach przyrody. To jest jeszcze niezbadany dla biegaczy teren Parku Braniborskiego. Gwarantujemy bardzo dużo podbiegów, sporo zbiegów. Nie gwarantujemy płaskich terenów, ale myślę, że dla biegaczy, którzy chcą mieć mocny trening, to jest bardzo dobry argument, żeby wziąć udział, ale to jest świetny również teren i dystans 7 kilometrów jest fajnym dystansem, żeby sprawdzić się w biegach terenowych, jeżeli ktoś jest początkujący.
Kilka danych technicznych, gdzie, jak zapisujemy się?
Zapisujemy się na stronie Supersportu, czyli naszego operatora, jeśli chodzi o zapisy, który zrzekł się jakichkolwiek tantiem za pomiar czasu i obsługę zapisów. Wszelkie informacje przede wszystkim są dostępne na naszej stronie, czyli galantrace.zsis.zgora.pl. Na szkolnym Facebooku, na Facebooku Zielona Góro Zacznij Biegać. Wszystkie informacje są dostępne właśnie tam. Sam bieg odbywa się już niedługo, bo 17 marca start całej imprezy o godzinie 10. Zapewniamy animacje dla dzieci, pokazy, mini mecze, koszykówki. O godzinie 11 będzie bieg mini Galant Race, czyli dla małych dzieci i tych również większych, bo zaczynamy od drugiego roku życia i idziemy w górę, jeśli chodzi o wiek. I wszystkich, którzy skończyli 16 lat, zapraszamy na godzinę 12 na bieg główny 7,2 km. Najlepiej po wcześniejszym zapisaniu się na stronie internetowej.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.